W tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest. Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa, witam Pana, Panie Adamie.
Dzień dobry wszystkim.
Może wiosna już?
Ja już wyczuwam, obserwuję, jak pąki nam się rozwijają bardzo pięknie.
Krokusy już dawno wylazły, pierwiostki. Jest Pan czuły na pierwiostki, Panie Adamie?
Jestem czuły na wszelkie sygnały wiosny.
Pytam w związku z tym, że w niedzielę obchodziliśmy Dzień Kobiet, a w poniedziałek pytaliśmy słuchaczy, jak oni świętowali, jaki oni mają stosunek do kobiet, do roli kobiet w współczesnym świecie. Pytaliśmy, czy jesteśmy za tradycyjnym i nieco patriarchalnym podejściem, czy może feministycznym i genderowym. Posłuchajmy, co słuchacze nam w tej kwestii powiedzieli.
Model rodziny kobiety to powinno być wychowanie dzieci, chodzenie do kościoła i dbanie o męża. No dramat, powiem panu. Kobiety są dla mnie normalnymi partnerami.
Jestem mamą. Oczywiście mój dom w sobotę pachnie ciastem domowym, tak jak moja mama, moja babcia to robiły. W niedzielę jest makaron. Chodzę również do pracy i nierzadko pracuję po te 9-10 godzin. Jakoś potrafię to wszystko pogodzić. Bywam nieraz zmęczona. Oczywiście, że bywam zmęczona, ale wtedy w samolubstwie swoim, lampka wina wieczorem, nogi na ławę i odpoczywam.
Niektóre kobiety, które dawniej nie uzmysławiały swoich możliwości intelektualnych, teraz dochodzą do wniosku, że one czerpią. Państwo, które wprowadziło urlopy tacierzyńskie, tak, jak najbardziej jest za pomieszaniem tych ról.
Ja chciałem tylko powiedzieć, że każda kobieta ma takie same prawo do kariery zawodowej, jak i edukowania się. Tylko nie możemy zapomnieć o tym, że jeżeli nie będzie tego stereotypu takiego, że kobieta zajmuje się domem, dziećmi, to my też się wyludnimy w pewien sposób. Nas będzie coraz mniej.
Jestem kobietą i mam nieprzecenioną rolę w społeczeństwie. Wychowałam dzieci, pracowałam zawodowo cały czas. Teraz jestem na emeryturze. Dobrze się czuję, jestem zadowolona, że jestem kobietą. No nigdy nie miałam jakichś problemów, żeby mnie ktoś poniżał. Zawsze byłam kobietą, jestem i będę.
Wydaje mi się, że nie będziemy mielić tematu, którą wersję kobiecości byśmy tutaj preferowali personalnie i jako publicyści.
A dlaczegoż by nie, panie Krzysztofie?
Bo ja takie mam przekonanie, że może lepiej jest się powołać na znamienite Polki i Lubuszanki, które nie teoretyzowały, a żyły po prostu i swoim życiem zaświadczały, że można pokonać rozmaite bariery, także w świecie, który uznawany był za rzekomo męski, dawać sobie świetnie radę, przechodzić do historii.
No właśnie, to może o tym.
I że tak mam pewnego rodzaju, to nie jest mój oryginalny pomysł, że my jakoś nie czcimy na co dzień Marii Curie Skłodowskiej, która była wybitnym fizykiem, a jednocześnie była kobietą skandaliczną w końcu z powodu jej złego prowadzenia się. Francuska Akademia Nauk nie chciała jej tolerować na swoim terytorium.
No ale myślę, że nie będziemy mówić o złym prowadzeniu się, bo to dotyczy obu płci. Ja natomiast odrzucam wszelkie genderowe spekulacje, bo to jest taki neomarksistowski
taka popłuczyna, wymysł. Tak bym powiedział.
Ale gdybyśmy spojrzeli historycznie na rolę kobiet, to oczywiście, że mężczyźni w wielu sferach dominowali, co nie oznaczało, że kobiety, takie na przykład jak Safona, antyczna poetka grecka, nie odnosiły spektakularnych sukcesów, czy filozofka Hypatia pogańska, zamordowana brutalnie przez chrześcijańskich mnichów, czy też Zenobia, królowa Palmyry, Kleopatra, królowa Egiptu, Golda Meir, premier Izraela, Indira Gandhi. Tych wielkich kobiet w dziejach jest mnóstwo.
No, w naszym lubuskim krajobrazie warto je wspomnieć o Dorocie de Talleyrand, Annie Borchers, o zielonogórskich elżbietankach, które wniosły bardzo wiele cywilizacyjnego postępu do Zielonej Góry. Elżbietanki stworzyły jednostkę pomocy zdrowotnej, która była wyposażona w tamtym czasie w windę elektryczną, pierwszą w Zielonej Górze. Posiadały nowoczesny aparat rentgenowski, także pierwszy w mieście. O zakresie działalności Doroty Talleyrand właściwie powstały grube książki. Także może to jest tak, że my zwyczajnie może słabo wiemy o wybitnych kobietach w naszej historii i z tego powodu dajemy sobie wmówić, że ich rola była mniejsza.
I tak często bywa właśnie.
Tym niemniej życzymy wszystkim paniom, może spóźniono, ale to z racji rytmu naszej audycji, życzenia wszystkiego najlepszego i żeby Dzień Kobiet trwał cały rok, a nie tylko jeden dzień.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
No i na tym właściwie kończymy tą radosną część naszego dzisiejszego spotkania, bo musimy przejść do koronawirusa. We wtorek minął tydzień od wykrycia pierwszego w Polsce przypadku zakażenia koronawirusem. Służby sanitarne lokalizują kolejne ogniska wirusa, wprowadzają lokalne kwarantanny, rząd organizuje kolejne konferencje, media troszkę relacjonują mniej lub bardziej rzetelnie, kraj zmienia się w pole bitwy, a my obywatele przyglądamy się i wyciągamy wnioski. W otwartym mikrofonie pytaliśmy słuchaczy, co o tym, jakie wnioski sądzą, jakie wnioski mają nasi słuchacze. Posłuchajmy.
Szczerze mówiąc, spodziewałam się tego, że dzisiaj ogłoszą o jakby zamykaniu tych szkół, bo to jest też narażenie pewnej grupy zawodowej. Ja też rozumiem, że ludzie pracują i te dzieci gdzieś muszą być ulokowane, ale chyba lepiej może zapobiegać właśnie, jak powiedział pan premier, zapobiegać niż reagować później.
Ta pandemia koronawirusa, który w sumie muszą wszystkich nas jednoczyć, czyli i polityków, komentatorów. Ja bym nie krytykował specjalnie ani władz, ani opozycji.
U nas powinni już pozamykać granice, pozamykać wszystko, bo to się do nas dopiero przyjdzie. Córka mówi, przerażenie mówi we Włoszech, przerażenie w tym wszystkich rejonach tutaj, gdzie najbardziej, a to wszystko się przesuwa już coraz niżej, do Rzymu, wszędzie. Nie wychodź, mamusiu, nigdzie na zewnątrz, mówi siedzieć w domach, mówi starsi ludzie.
Z tego się stała straszna jakaś taka agresja polityczna o koronawirusie, że co? Że wszyscy się raptem zajmują, niech się wypowiadają o tym lekarze. A inni nie mają prawa o tym mówić. Inni mają prawo mówić o bezpieczeństwie, o zadbaniu.
Panie Adamie, właściwie sytuacja jest dynamiczna i cokolwiek byśmy nie powiedzieli na temat koronawirusa, to mam wrażenie, że poza dobrymi radami o myciu rąk i nie pluciu sobie w twarz, jakby nic więcej nie można powiedzieć, bo takie mamy wrażenie, że to nie my trzymamy lejce tej galopującej sytuacji, która się dzieje.
Ale nie ma nikogo takiego, który by trzymał lejce, bowiem tak, rządy nie dysponują ani lekarstwem, ani szczepionką. Ta epidemia od niedawna pandemia, jak ją
ma określa, swoją logikę.
Tak, Światowa Organizacja Zdrowia
brutalną, matematyczną
ma swoją
wręcz.
Brutalną, matematyczną logikę. Tu się z panem absolutnie zgadzam. I rządy mogą jedynie spowalniać zasięg tego wszystkiego. Jestem przekonany, że jak każdy wirus, ta pandemia wygaśnie w sposób nie do końca jasny. Mam tu jeszcze jedną refleksję na temat tego, że być może obok ludzkiej inteligencji istnieje równolegle inteligencja natury i inteligencja przyrody, bo
no przy założeniu
epidemie regulują jednak populację, choć trzeba przyznać, że epidemia koronawirusa nie zabija w dużych ilościach. Ja już to mówiłem wielokrotnie, o wiele więcej było i jest ofiar grypy, zwłaszcza
za
powikłań
pogrypowych. O tym powiemy. Ja mam takie wrażenie, że my możemy się oderwać od tej statystyki czy matematyki tej epidemii i zobaczyć w tym wszystkim pewną rzecz natury socjologicznej, a mianowicie to, że ktoś przy tej okazji steruje bardzo wieloma dziedzinami życia za pomocą strachu, paniki, histerii, to co wyrabiają politycy, szczególnie opozycji, po prostu jeży włos na plecach, jeśli tak można powiedzieć. Te wypowiedzi takie nieopatrzne, takie nierozsądne, wygrywanie, szczucie jednych na drugich, po prostu to jest przerażające przy tej okazji. Jednocześnie ta lawina tych wszystkich skutków wydaje się być kompletnie niewspółmierna do zagrożenia. Bo ja sobie wynotowałem i tutaj jakby wrócę do tego wątku, który pan poruszył na temat grypy. pomiędzy 1 a 7 marca tego roku zgłosiło się do lekarzy 211 572 osoby z podejrzeniem, że zachorowali na grypę. Zapadalność na grypę w Polsce wynosi 7% ludności, czyli na 100 osób 8 jest podlega tej grypie.
I dodajmy, że 29 osób zmarło w lutym na grypę na powikłania, w tym 11-letnia dziewczynka.
I przyglądając się tym liczbom, mam takie wrażenie, że ktoś po prostu tego koronawirusa politycznie rozgrywa i że to jest, że tak powiem, jakaś wredna, paskudna robota.
Ale mamy tu do czynienia ze sprzężeniem zwrotnym. Z jednej strony opozycja, która uważa, że być może coś na tym ugra. Ja obserwuję te opozycyjne portale, no, z racji wykonywanego zawodu, nie tylko opozycyjne, wszystkie. I tam trwają spekulacje. Od lewej strony, gdzie politycy lewicy, niektórzy uważają, że prezydent Duda dzięki epidemii koronawirusa wygrał już w pierwszej turze. Martwią się
Panie Adamie,
ci ludzie, ale ja dokończę. Nie, Panie Krzysztofie. Muszę dokończyć wątek, bo to nie będzie miało sensu za chwilę. Oni uważają, że ta epidemia sprzyja rządowi, co jest po prostu absurdem niebywałym. Natomiast z drugiej strony trwają też spekulacje, no, czy się rząd przy okazji na tym nie wywróci i czy nie można byłoby tego zdyskontować politycznie, o czym pan już wspominał wcześniej.
Wrócimy do tego wątku przy okazji środy. Natomiast warto jest jakby polską sytuację, aby nie brnąć w jakąś głupawkę, wiedzieć o tym, że w Niemczech wzrost zachorowań wynosi 200 nowych zarażeń na dobę. W Holandii 60, we Francji w jednym dniu, którym udało mi się sprawdzić, ze 190 skoczyło na 613 osób zarażonych. Ta dynamika jest dosyć duża i w Polsce odpukać w niemalowane, jakby ta dynamika jest mniejsza. Trudno jest powiedzieć, na ile w tej logice tej pandemii, że tak powiem, można ją powstrzymać działaniami rządowymi. Ja bym tutaj nie był tak święcie przekonany, że my możemy w jakiś radykalny sposób coś w tej sytuacji zmienić. To się będzie w swojej logice.
No, powiedziałem coś podobnego 5 minut temu.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Środa. Zagrożenie epidemią koronawirusa wpływa na kampanię wyborczą. Pojawiają się zatem sugestie, aby przesunąć datę tych wyborów. W otwartym mikrofonie pytaliśmy o opinię słuchaczy w tej sprawie. Posłuchajmy, co słuchacze nasi sądzą o tym.
Póki co, to niech one mają tą swoją datę, czy przesunąć, czy nie, no to trzeba z 2-3 tygodnie może przed tą datą wyrokować.
Ja osobiście uważam, że te wybory trzeba przenieść już na taki czas, gdzie wszystko będzie wyjaśnione. I bym przesunął o rok czasu.
Nie ma żadnych przesłanek, żeby przekładać terminy wyborów. Owszem, gdyby to było jakieś zagrożenie militarne, że trzeba wprowadzać stan wyjątkowy, to można by było bez problemu przesunąć wybory.
Nasi rządzący muszą przewidzieć taką sytuację, że może się zdarzyć tak, że całe obszary naszego kraju będą objęte kwarantanną i udział w wyborach będzie niemożliwy.
Ja mówię dla wszystkich światłych ludzi, my już mamy na pewno swego kandydata wybranego. I mnie się widzi, jeśli by się nie pogorszyła sytuacja w kraju, żeby coś, nie daj Boże, gorzej, trzymajmy się wyborów, już by to się wreszcie skończyło, ta nienawiść.
I jesteśmy, że tak powiem, w takiej sytuacji, że trzeba powiedzieć, że ta pandemia w Polsce jest rozgrywana politycznie i rzecz jasna, gdybyśmy jakby zostawili umartwianie się tym, że politycy są kiepskiej jakości, szczególnie ci opozycyjni, to tak zastanawiam się, na ile to ograniczenie, jakie wynika z epidemii, może wpłynąć na tworzenie nowego modelu kampanii wyborczej, czyli bardziej by się to przez media odbywało, mniej w kontaktach bezpośrednich. Jak pan to widzi? Kto by większe szanse miał w takim...
To, co pan zauważył, już ma miejsce, bowiem kilku kandydatów, to znaczy prezydent Andrzej Duda, Krzysztof Bosak, i Szymon Hołownia. On jako pierwszy podkreślił, że w tej sytuacji należy ograniczyć ilość tych spotkań wyborczych na żywo, a być może na jakiś czas z nich zrezygnować. To oczywiście w sposób naturalny, jak pan zauważył, przenosi kampanię do mediów elektronicznych. No, do tych mediów tradycyjnych,
czyli telewizja, radio.
Gazetowych, tak, elektroniczne to telewizja, radio, mamy prasę papierową i mamy potężny internet, który jest
jak wykazała kampania w Stanach Zjednoczonych, tak, może być zręcznie użyty wielką siłą.
No i pyta pan, kto będzie miał w tej sytuacji większe szanse. No właśnie ci, którzy będą się najsprawniej komunikować z wyborcami poprzez media elektroniczne i poprzez internet, mniej poprzez prasę papierową.
No ale to w pewnym sensie zwiększa, relatywnie zwiększa szanse tych kandydatów, którzy mają mniejsze zaplecze logistyczne za sobą, czyli właśnie tych kandydatów.
Zwiększa szanse tych, którzy mają mniejsze zaplecze?
Tak, to logistyczne, bo
że powiem, dlaczego?
Wersja telewizyjnych debat, czy wersja internetowych, że tak powiem, tweetów, czy takich krótkich wrzutek jest jednak tańsza niż organizowanie pobytów, spotkań z wyborcami.
Chodzi panu o efektywność tej kampanii.
Jednak jest tańsze.
Włożone pieniądze.
Tak, tak, że jednak to zaplecze, ja nazywam je logistyczne, mianowicie te struktury partyjne, które są na dole, które towarzyszą tym spotkaniom bezpośrednim, przestaną odgrywać taką wielką rolę i ci kandydaci, którzy niejako na starcie mają mniejsze zaplecze, mniejsze koszty mogą wrzucić w kampanię wyborczą, jakby tą nową formą elektroniczną, czy przez media elektroniczne będą w jakiś sposób mogli skorzystać.
Ale z drugiej strony ci, którzy mają pieniądze, zorganizują tak zwane boty, to będą sztuczne konta, z których lub wynajmą farmy troli, albo niekoniecznie troli, ale farmy ludzi, będą w ich imieniu pisać, przesyłać przekazy dnia. Także to ten kij ma dwa końce.
Bardzo jestem ciekaw, na ile jakby ta katastrofa związana z koronawirusem wpłynie na pewien obyczaj związany z wyborami. Czy przypadkiem nie na stałe przeniosą się te boje wyborcze bardziej do internetu, do mediów elektronicznych i mniej będzie to odbywało się typu dłoń w dłoń, czyli uściski dłoni, które w tradycyjnym, demokratycznym takim ujęciu, im więcej dłoni uściśniesz rąk, ty masz większe szanse.
Taka tendencja była już widoczna na długo przed epidemią koronawirusa. Mamy do czynienia z amerykanizacją kampanii wyborczych. I tam, w Stanach Zjednoczonych, liczy się zarówno ilość uściśniętych dłoni, jak i
aktywność
w internecie. A ta afera z tą firmą brytyjską Cambridge Analytica pokazała, że ci, którzy mają pieniądze i pomysł na prowadzenie kampanii wyborczej, mogą docierać z indywidualnymi przekazami do tak zwanych grup fokusowych, bardzo wąskich grup wyborców, i to jest tak zwana kampania celowana, i dzięki tej celowanej kampanii
i tu kłania się sztuczna inteligencja.
Donald Trump uzyskał tak dobry wynik, między innymi.
Jak cię Google uzna za kogoś interesującego z politycznego punktu widzenia, to cię zbombarduje informacjami o kandydacie, do którego ty masz pewną jakąś sympatię.
Ale to nie sam Google zbombarduje, tylko zbombarduje nas firma, która na platformie Google działa i została opłacona przez polityków.
Oczywista.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W czwartek kontynuujemy kwestie związane z koronawirusem. Trudno jest się od tego oderwać. Chodzi o to, że rząd postanowił wesprzeć przedsiębiorców i jakby ratować gospodarkę, która może bardzo ucierpieć na skutek działań rządów, nie tylko polskiego, ale również trzeba pamiętać, że będą zamykane są granice. Niektóre branże, jak turystyczna, właściwie jakby zostały zawieszone. W kulturze dzieje się też nie najlepiej, edukacja też ma pewne ograniczenia i chodzi o to, żeby te ograniczenia nie wpłynęły w jakiś dramatyczny sposób na obniżenie dochodu narodowego. Pytamy słuchaczy o to, jak oni ewentualną pomoc rządową oceniają. Posłuchajmy.
Oczywiście można dać pieniądze tej branży, tamtej branży, tylko trzeba je mieć. Nasze państwo nie słynie z bycia bogatym państwem, wręcz jesteśmy państwem zadłużonym. Tu moim zdaniem nie będzie pieniędzy, a branż, które jak wprowadzimy taką mocną kwarantannę, które ucierpią, no będzie na pęczki.
Ja uważam, że zamiast zamykać wszystkie szkoły, powinniśmy skupić się na przekazaniu środków na badanie, bo Polska w przeliczeniu na mieszkańca to są kraje, które na milion mieszkańców kontrolowały 200 osób, 60 osób, ileś, a u nas ta średnia wychodzi 0,7 osoby na milion mieszkańców.
Branża turystyczna to jest moim zdaniem pierwsza branża, która powinna otrzymać duże wsparcie, gdyż bez wsparcia niestety nie będą w stanie tego wytrzymać. No chyba, że koronawirus nam skończy się jutro lub pojutrze. To jest rzeczą niemożliwą.
Mam w rodzinie syna i córkę, które prowadzą działalność. Oni teraz nie bardzo wiedzą, w jaki sposób mają, czy w ogóle otrzymają jakąś rekompensatę za właśnie te straty spowodowane koronawirusem.
Upadł mit, według mnie, chociaż ja nie miałem złudzeń, mit solidarności Unii Europejskiej. Przecież oni nic nie zrobili, oni się nawet nie spotkali. Niemcy produkują więcej tych masek chirurgicznych, Polska ma problem z tym. No to co zrobili Niemcy? No nie można. Każdy zostaje z tym, co ma w ręku.
Trzeba uświadomić ludziom, że jeżeli będą się zachować nieodpowiedzialnie, jeżeli nie będą swoim dzieciom tego przekazywać, no to właśnie między innymi też dostaną, między innymi, oprócz, że mówię, tego, co najważniejsze, zdrowie i życie, dostaną też po kieszeniach, tak? Każda pomoc rządu, no skąd są? Przez rząd nie drukuje pieniędzy.
No panie Adam, nie da się ukryć, że socjalizm się kłania w tym przypadku i że właściwie w obliczu takich klęsk trzeba porzucić idee liberalne i tą taką ideę, że każdy sobie jakoś musi poradzić.
Panie Krzysztofie, ale dlaczego? Bo to pan dotknął ciekawego niezwykle problemu. Oczywiście,
to mi miło.
Oczywiście ten socjalizm, który pan wspomina, to ma związek z interwencjonizmem państwowym, tak, bo kiedy jest epidemia, stan nadzwyczajnej klęski,
to musi być centralne zarządzanie.
W normalny sposób państwo, dysponując pewnymi narzędziami, stosuje ten interwencjonizm. I tu jest oczywiście duża pokusa tego, co pan nazywa socjalizmem, ale na szczęście rządy nie zawsze mają decydujący wpływ na gospodarkę. W normalnych sytuacjach mają mniejszy, w takich sytuacjach nadzwyczajnych mają większy. Ale teraz ja jestem bardzo ciekaw, co powiedzą ci tak zwani wolnościowcy gospodarczy, czy wyciągną rękę po pieniądze, a ja już takich wolnościowców widziałem, jak to działa w trakcie kryzysu amerykańskiego w 2008 roku. Rady nadzorcze i szefowie największych banków, najwięksi wolnościowcy na świecie, bez wahania i bezwstydnie wyciągnęli ręce po pomoc rządu amerykańskiego, czyli amerykańskich podatników.
No właśnie.
Tych uboższych. I teraz ciekawi mnie, jak będą reagować ci wolnościowcy w Polsce, a wiemy, w jakich partiach politycznych jest ich najwięcej, i czy oni będą domagali się w imię, i teraz czego? Wolności gospodarczej? Dofinansowania ich firm przez rządy. Uważam, że jakaś forma rekompensaty w uzasadnionych przypadkach się należy, ale to powinno jednak być ustalane w ramach debaty publicznej, a nie jakichś zakulisowych rozmów, o których opinia publiczna mogłaby niewiele wiedzieć. Ten proces musi być transparentny, musi być przejrzysty całkowicie.
I akceptowalny przez większość społeczeństwa,
a ja z radością będę oglądał taniec wolnościowców wokół rządowej miski.
Ja jestem pod tym względem przekonany, że jakby nie da się skutecznie zarządzać państwem bez takiego narzędzia, które państwo powinno mieć, że w przypadku takich sytuacji klęskowych, nadzwyczajnych, ekstra, interwencjonizm powinien się pojawić i państwo powinno reagować, ponieważ państwo jest naszym wspólnym dobrem, a nie dobrem indywidualnym.
Oczywiście.
W związku z tym, jeśli przyjmiemy, że celem państwa jest uzyskanie jak największego dochodu narodowego, czyli jak najsprawniejszej gospodarki, to wtedy wsparcie przedsiębiorców wydaje się temu celowi sprzyjać, a pamiętajmy...
Nie jestem przeciwny wsparciu przedsiębiorców, ale musimy sobie też zdawać sprawę z tego, że w sytuacji kryzysowej musimy te straty dzielić w miarę równo.
I racjonalnie.
prawie nikt nie ujdzie z tego suchą nogą.
Szanowni Państwo, sytuacja z koronawirusem się rozwija. Pewnie będziemy do tego jeszcze wracać w naszej rozmowie za tydzień. Tym niemniej życzymy Państwu zdrowia. Powtarzamy nasze remedia, które już tutaj Państwu sugerowaliśmy. Myjmy ręce. Szarym mydłem podobno wystarczy. Ciepłą wodą 30 sekund.
Obserwujmy przyrodę.
Cieszmy się
piękny
wiosną.
Festiwal przyrody nas czeka i przyroda nas uratuje przed tą epidemią.
Unikajmy tłumów, idźmy do lasu, odpoczywajmy, ponieważ odpoczynek też nas wzmacnia. Wszystkiego dobrego, życzymy Państwu, dziękuję.
Dziękuję uprzejmie.
Panu, Panie Adamie, dziękuję Państwu.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest.
Coś jest.